Dzisiaj gościmy w Nowym Sączu, to siedzibę ma Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Pan Jakub Zapała jest wiceprezesem tejże fundacji. Rozpoczynamy od historii.
Fundacja Pomyśl o Przyszłości powstała 11 lat temu z inicjatywy prezesa i właściciela firmy Fakro, pana Ryszarda Florka. Celem głównym fundacji jest rozwój gospodarczy kraju poprzez budowanie kapitału społecznego i także dbanie o równe szanse konkurowania. Swój cel realizujemy poprzez jakby dbanie o równe szanse konkurowania i tutaj łączymy polskie firmy rodzime. Do fundacji przyłączyło się ponad 30 czołowych polskich rodzimych firm, które osiągnęły sukces na arenie międzynarodowej. Naszym celem, jednym z głównych celi, to jest właśnie świadomość ekonomiczna Polaków. Dlatego organizujemy liczne warsztaty, jesteśmy w szkołach, dbamy właśnie o tą świadomość gospodarczą obywateli, po to, żebyśmy dbali właśnie o zamożność wszystkich Polaków. A wiemy, że z analizy Fundacji Pomyśl o Przyszłości wynika, że wraz ze wzrostem PKB wzrasta średnie roczne wynagrodzenie netto obywateli.
Edukacja, między innymi mówi pan, edukacja ekonomiczna Polaków, to chyba zadanie ogromne, dlatego że ja mam wrażenie, że ekonomicznie jesteśmy bardzo słabo wyedukowani. Może zapytam o to prezes Fundacji, panią Bożenę Damasiewicz.
Nie chcę się odnosić, czy jesteśmy ekonomicznie wyedukowani lepiej czy gorzej. Na pewno mamy ten balast komunizmu i tego troszeczkę innego myślenia o gospodarce. Na pewno mamy balast zaborów, gdzie faktycznie Polacy nie mieli państwa, musieli sobie inaczej radzić w rzeczywistości i tak naprawdę ta rzeczywistość zaborów czy potem wojen też powodowała, że my zawsze byliśmy przeciwko tym, którzy nami rządzili. Teraz mamy troszeczkę inną sytuację, bo teraz jeżeli chcemy być zamożni, to musimy z tymi, którzy rządzą, stworzyć jedną drużynę, która gra do jednej bramki. To już nie jest teraz wróg i wróg naprzeciwko siebie, tylko teraz musimy być jednym zespołem, być przyjaciółmi, którzy dążą do tego samego celu. Ja jeszcze wrócę do tych początków fundacji, bo można sobie zadać pytanie, po co przedsiębiorca, czy przedsiębiorcy chcieli taką fundację organizować. No właśnie wszystko się zaczęło od tego, że pan Ryszard Florek, jak rozwijał działalność międzynarodową, trzeba było odwiedzać poszczególne rynki, dla niektórych zakładać spółki dystrybucyjne, spotykać się z urzędnikami, spotykać się ze specjalistami, spotykać się z kontrahentami, z odbiorcami. No i tam na miejscu okazało się, że ze zdziwieniem zarówno pan Ryszard Florek, jak i potem się okazuje inni przedsiębiorcy zauważyli, że tam podejście do gospodarki jest zupełnie inne niż u nas. To znaczy, inaczej podchodzi urzędnik do przedsiębiorcy. U nas mamy ten balast jednak, że pierwszy milion trzeba ukraść, że przedsiębiorca to złodziej, że najlepiej się z przedsiębiorcą nie trzymać pod rękę, a raczej z daleka. A tam w tych zamożnych krajach Europy, ale nie tylko, bo też Japonii, bo też Stanów Zjednoczonych, Kanady, okazywało się, że to tak nie ma tam, że tu przedsiębiorcy trzeba się wstydzić, że tam przedsiębiorca to jest ten, który buduje gospodarkę, a nie ten, który kradnie, nie ten, który okrada pracownika, tylko ten, który daje mu pracę. Też przedsiębiorcy zauważają inne podejście samych przedsiębiorców. Ja tu posłużę się dwoma może przykładami, gdzie właśnie pan prezes gościł w Szwajcarii u dystrybutora, no i tam rozmawiali o możliwości współpracy, no o tym jak, co zrobić, żeby częściej towar był dostarczany do klienta, częściej te tiry tam trafiały na rynek szwajcarski, no i okazywało się, że no może byśmy coś jeszcze więcej produkowali dla tych Szwajcarów, tak? To wtedy, jeżeli coś w Polsce będzie więcej dla Szwajcarów produkowane, wtedy tiry będą szły częściej, będą jechały częściej do tej Szwajcarii. No i tam w toku dyskusji okazało się, że prezes zaproponował, wiesz co, mówi, to ja do tego dystrybutora Szwajcarii, ja mogę ci jeszcze produkować taki jakiś element do schodów. I otrzymał taką odpowiedź, nie, ten element to mi dostarcza firma szwajcarska, ja nawet jak ty mi to zrobisz taniej, to ja nie mogę z niej zrezygnować, dlatego że tutaj oznaczałoby to utratę miejsc pracy w tej szwajcarskiej firmie, utratę podatków i zubożenie mojego sąsiada, czyli mnie również. Podobnie inny przedsiębiorca z branży telekomunikacyjnej miał podobny przypadek we Francji, gdzie jak się okazało, że chciał zaoferować swoje produkty do francuskiej firmy, to też otrzymał podobną odpowiedź. Nie. Jeżeli ja zacznę kupować od ciebie, a tu mam dostawcę francuskiego, to oznacza mniejsze zatrudnienie, mniejsze wpływy do budżetu państwa, mniejszą zamożność Francuzów. Na to ja się nie mogę zgodzić. Ty możesz mi dostarczać produkt, ale taki, który ja importuję spoza Francji. Na to się mogę zgodzić. No i to właśnie to myślenie, ta zmiana myślenia powodowała, że przedsiębiorcy postanowili skupić się razem i przekazać to Polakom, po prostu powiedzieć, mamy takie doświadczenia, zobaczcie, te doświadczenia powodują, że tam się żyje lepiej, że my zostawiamy tutaj w Polsce swoje rodziny, emigrujemy tam za pracą, a przecież my możemy stworzyć tutaj takie środowisko, że tutaj by się dobrze żyło. I właśnie to jest ten moment, kiedy właśnie chcieliśmy to przekazywać. Może nie tyle edukować, co przekazywać te doświadczenia polskich przedsiębiorców, którzy konkurują na rynku globalnym, pokazywać, jak ten rynek gospodarczy działa, jakimi prawami się rządzi, bo wierzymy w to, że Polacy, rozumiejąc te mechanizmy, będą podejmowali takie decyzje, jako konsumenci, jako urzędnicy, bo przecież pamiętamy, urzędnik może decyzję wydać w 60 dni, może w tydzień. To też czasami to, kiedy ten urzędnik wyda tą decyzję, może oznaczać, że jakiś przedsiębiorca albo wygra, albo przegra konkurencję rynkową, tak? Bo jeżeli w Chinach hale się wybuduje za pół roku, a w Polsce się 60 dni czeka na pozwolenie, no to nie możemy mówić o równych szansach konkurowania, tak? Urzędnik, polityk, który tworzy prawo, tak? Prawo może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, może je wręcz hamować. Także wszyscy, jak i całe społeczeństwo, mamy swoją jakąś rolę do wykonania w budowaniu zamożności i chcemy właśnie o tej roli mówić i chcemy, żeby Polacy to wiedzieli.
Piękne cele. Jak Państwo je realizują?
Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby polskie społeczeństwo się polubiło i zaczęło ze sobą współpracować, nieważne właśnie na wartości, na poglądy polityczne, żebyśmy budowali taki stricte jeden cel gospodarczy, żeby ta Polska była zamożniejsza, bo wtedy, jeśli nasza gospodarka i nasz kraj będzie zamożniejszy, to także każdy z nas będzie miał więcej pieniędzy. Swoje cele realizujemy przez różne sposoby. Organizując liczne konferencje, warsztaty, jesteśmy w wielu szkołach, współpracujemy warsztatowo, chodzimy na lekcje przedsiębiorczości, czy organizujemy swoje warsztaty przedsiębiorczości, gdzie tłumaczymy młodym obywatelom, uczniom od najmłodszych lat, co to jest budżet, co to jest państwo, co to jest PKB, dlaczego warto być przedsiębiorczym, dlaczego też warto wspierać polskie rodzime produkty, gdzie możemy być za 10 lat i dlaczego warto ze sobą współpracować. Właśnie kładziemy nacisk na ten kapitał społeczny i mówimy, że na sukces pracujemy wspólnie, tak? Że jeżeli chcemy być kiedyś bogaci, to nie możemy sobie przeszkadzać, nie możemy promować tej zawiści, ale musimy się polubić i wtedy każdy na tym wygra. Tak jak reprezentacja Polski, żeby wygrać, musi być 11 piłkarzy, pracować na to, żeby strzelić tego upragnionego gola, tak dzisiaj gospodarczo musimy wszyscy ze sobą współpracować po to, żeby Polska była zamożniejsza, a wtedy w konsekwencji każdy z nas. Dodatkowo pracujemy też nad licznymi raportami. Właśnie stworzyliśmy jeden z takich kluczowych raportów fundacji, to jest dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w krajach Europy Zachodniej. I tutaj w tym raporcie tłumaczymy te meandry gospodarki wolnorynkowej. Mamy takie kilka powodów, 21 powodów, dlaczego jest tak właśnie, że w Europie Zachodniej, w krajach zamożnych zarabia się lepiej niż w Polsce, że można tutaj budować swoją rodzinę, tutaj budować nasz dobrobyt, nie wyjeżdżając właśnie do bogatych krajów Europy Zachodniej, tylko dbając o tą polskość i właśnie o świadomość gospodarczą obywateli.
Pani prezes, gdybyśmy chcieli porozmawiać o sukcesach fundacji, co by Pani przyszło pierwsze do głowy?
Na pewno wspomniana przez kolegę działalność taka edukacyjna, propagandowa fundacji jest bardzo ważna. Natomiast jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o takim namacalnym sukcesie, to na pewno to jest kwestia podatku estońskiego. Fundacja Pomyśl o przyszłości już co najmniej od 5 lat propagowała, postulowała o wprowadzenie tego rozwiązania. Jest to bardzo dobre rozwiązanie gospodarczo i właśnie w zeszłym roku obecny rząd wprowadził to rozwiązanie. Co prawda w okrojonej formie, jeszcze nie w takiej formie, w jakiej fundacja postulowała, ale widzimy, że zapowiedzi rządu idą w tym kierunku, że właśnie, że ten podatek estoński będzie podlegał mniejszym ograniczeniom, coraz więcej firm będzie mogło się o niego ubiegać i będzie chciało się o niego ubiegać i jeżeli to wejdzie w życie w takim wymiarze, w jakim myśmy postulowali, to na pewno będzie to bardzo duży sukces fundacji. Już to, co jest sukcesem, ale jak gdyby ta pełnia będzie naprawdę sukcesem i fundacji, ale też całej Polski, bo to są naprawdę rozwiązania, które warto zastosować. zaproponować. Tutaj to rozwiązanie i inne, które Fundacja postuluje, są dostępne na naszej stronie internetowej www.pomyślaoprzyszłości.org. No i jeszcze takim jednym sukcesem, czym się możemy pochwalić, to uczestniczymy w zmianach legislacyjnych. Jesteśmy zapraszani i opiniujemy propozycje niektórych ustaw. No i zdarza nam się, nie zawsze, ale też zdarza się, że nasze postulaty są wprowadzane. Te postulaty zawsze są ukierunkowane właśnie na to, żeby pomóc polskiemu biznesowi, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom.
Panie prezesie, a jakie są plany fundacji? Bo na pewno nie zasypiacie gruszek w popiele, tylko pracujecie nad nowymi pomysłami.
Oczywiście, że tak. Jednym z głównych sukcesów fundacji to jest to, że dotarła do tak wielkiego grona i społeczeństwa, ale też przedsiębiorców. Jesteśmy takim ewenementem na skalę polską. Udało nam się złączyć właśnie duże i mniejsze przedsiębiorstwa z różnych branż. I tak jak powiedziałem na początku, my chcemy łączyć, nie dzielić i zależy nam na tym, żeby coraz więcej organizacji, coraz więcej firm przyłączało się do tych projektów, które realizujemy, do tego, żeby być ambasadorami w Polsce właśnie tej pozytywnej przemiany gospodarczej i tego takiego racjonalizmu gospodarczego, że robię coś i wspieram Polskę na tyle, na ile mogę, bo to mi się opłaca. Może nie zawsze teraz, ale w przyszłości, prawda? Bo ja tutaj buduję tą polską gospodarkę. I chcemy kontynuować te nasze działania. Oczywiście nie chcemy poprzestawać na tym, co teraz. Mamy ciekawe pomysły i projekty na to, jak coraz częściej docierać do szkół, docierać również z filmami. Dzisiaj wiemy, że bardzo duże możliwości dają też media społecznościowe. Chcemy poprzez te kanały dystrybucji docierać do tych najmłodszych Polaków, ale także i do tych starszych. Mamy takie możliwości, mamy działania, chcemy też podjąć współpracę z różnymi youtuberami, bo wiemy, że ta świadomość gospodarcza i ten główny cel właśnie chcemy dalej rozciągać na całą Polskę.
Zwykle pytam o to, kto korzysta z pracy danej organizacji, stowarzyszenia, w tym przypadku fundacji, ale jak słyszę, to na dobrą sprawę wszyscy korzystamy.
Dokładnie. Można powiedzieć, że takim docelową grupą odbiorców fundacji jest cała Polska, bo chcemy i najmłodsze dzieci uczyć tego właśnie, jak wydawać pieniądze, ale też skąd się właśnie pieniądze biorą, skąd się biorą podatki. Oczywiście też w naszej sferze zainteresowania jest również młodzież, ale też dorośli. Tak jak pan dobrze powiedział, jesteśmy zainteresowani dotarciem do jak najszerszego grona Polaków.
No to na zakończenie, bo taki jest scenariusz tej audycji, pytanie o stronę finansową działalności fundacji.
Fundacja zrzesza wokół siebie czołowych polskich przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces na arenie międzynarodowej, bądź tutaj w kraju też konkurują z międzynarodowymi koncernami, jak tutaj kolega wspomniał, więc głównie utrzymujemy się właśnie z zasobów i środków fundatorów. Oczywiście jesteśmy organizacją pożytku publicznego i mamy możliwość korzystania z wpłat z 1% i korzystamy, ale jak gdyby w naszym budżecie, w naszej sferze finansowania ten 1% stanowi bardzo niewielką część. My to rozumiemy. Rozumiemy, że tych organizacji pożytku publicznego jest bardzo dużo w Polsce. Też rozumiemy, że Polacy są takim wrażliwym narodem, że też większość ludzi przekazuje środki do tych organizacji, które pomagają ludziom w trudnej potrzebie, ludziom chorym, ubogim, dzieciom, więc i też zdajemy sobie sprawę, że ta ekonomia nie jest taka sexy, nie jest takim tematem noszącym się, nie jest takim trendy, żeby tutaj pozyskać wielu, można powiedzieć, fanów w cudzysłowie. Natomiast jeżeli ktoś chciałby, to można wejść na stronę i oczywiście 1% podatku też przekazać i na naszą organizację.
Zostańmy jeszcze na zakończenie przy 1%. Jest wiele głosów, że ta ustawa sprzed 20 lat pozwalająca stowarzyszenia zakładać, ubiegać się o 1%, ona wymaga już pewnej modyfikacji, pewnych zmian. Państwo mają swój pomysł na 1%.
Być może trzeba zweryfikować ten obecny system, bo każdy system raz na jakiś czas trzeba przeglądać, zobaczyć, jak on działa. Rzeczywistość się zmienia, może trzeba go dopasować. Natomiast co do samej idei takiego finansowania fundacji, to my jesteśmy w tym kontekście bardzo dobrze oceniamy sam ten pomysł. Kolega tu wspomniał, że fundacja chce budować kapitał społeczny, chce, żeby się Polacy lubili, chce, żeby mieli do siebie zaufanie, bo kapitał społeczny polega na zaufaniu i z naszej perspektywy ta możliwość i ten mechanizm przekazywania 1% na fundację jest wyrazem takiego zaufania władzy rządzącej do obywateli, bo władza rządząca uznała, że obywatele żyją w swoim lokalnym środowisku, znają organizacje lokalne, lokalne, to, tudzież organizacje ogólnopolskie, ale znają je i będą najlepiej wiedzieli, komu te pieniądze chcą przekazać. Będą mieli ocenić działalność tej fundacji i dawać tym, którzy faktycznie robią dobrą robotę, z którą dany podatnik się utożsamia. Sytuacja, w której to państwo by decydowało, komu przekazać pieniądze i w jakim procencie, w jakiej proporcji, no wiązałaby się z tym, że trzeba byłoby znowu armię urzędników zatrudnić, którzy musieliby się zapoznać z wszystkimi fundacjami, z ich działalnością i wymyślić jakiś mechanizm podziału. Także ten właśnie skrócona droga, gdzie podatnik bezpośrednio decyduje, jest drogą bardzo efektywną z punktu widzenia właśnie kosztów poboru i kosztów przekierowywania tych środków, ale też właśnie z wyrazem zaufania rządzących do obywateli, a uważamy, że nie będziemy bogaci, jeżeli tego zaufania nie będzie. Wręcz uważamy, że te mechanizmy, taki ten właśnie mechanizm kierunkowego przekazywania podatku mógłby być rozszerzony. Na przykład taki innowacyjny pomysł, można byłoby pomyśleć, żeby w podobny sposób były finansowane partie polityczne. Czyli ja jako podatnik dzisiaj uważam, że ta i ta partia robi dobrą robotę dla Polski i ja w tym roku decyduję o tym, że właśnie tej partii politycznej przekażę mój podatek.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.